Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoiler Master, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam Was do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Ja jestem wykładowcą Wydziału Artes Liberales Uniwersytetu Warszawskiego, a ten podcast powstaje w całości po godzinach jako projekt popularyzujący wysokojakościową wiedzę o kinie. Witam Was serdecznie w pierwszym odcinku roku 2025, który już tradycyjnie będzie krótkim podsumowaniem roku poprzedniego. Podsumowaniem w formie rankingu najlepszych filmów roku 2024. Dodam, że podcast Spoilermaster powstaje dzięki wsparciu patronek i patronów w serwisie patronite.pl. Jeżeli chcecie wesprzeć mój projekt, który właśnie wchodzi w swój 7. sezon, możecie dołączyć do tych wszystkich, którzy już to zrobili bądź wciąż robią. Bardzo serdecznie im wszystkim dziękuję i Was zachęcam do odwiedzenia strony patronite.pl/spoilermaster, bo Spoilermaster to także społeczność, to także bonusy i to także ciągle rozwijający się projekt. Szczególnie w tym miejscu dziękuję patronkom i patronom imiennym, to znaczy Michałowi Chudolińskiemu z bloga Gotham w deszczu, Dianie Dąbrowskiej z Akademii Włoskiego Kina, Agnieszce Egeman, Sebastianowi Firlikowi, Joannie i Dominikowi Gajom, Piotrowi Guźniczakowi, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Rafałowi Stwingist, Drugie życie książki w ciele plakatu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Jarkowi Krauzowi, Łukaszowi Masłowskiemu, Danielowi Mendalce, Misiowi Misiowej i Misiowi Juniorowi, Magdalenie Miszce Jackowskiej z podcastu Score and the City, Urszuli Nowak, Annie i Krystianowi Oleszczykom, Władimirowi Panfiłowowi, Tomaszowi Pikulskiemu, Arturowi Słomzbutowi, Magdalenie Święch, Jackowi Wiśniewskiemu, Michałowi Żołnierukowi i blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującemu analizy scenariuszowe. W tym roku ranking troszeczkę bardziej rozbudowany, jak się przekonacie. Przechodzę do niego od razu, ale proszę, żebyście zostali, kiedy już wymienię pozycję z miejsca pierwszego, ponieważ będą jeszcze bonusy w tym odcinku, takie troszkę dodatkowe listy, więc zaczynamy, ale po top 10 zostańcie, bo jeszcze troszkę rankingowych ciekawostek się w tym odcinku pojawi. Nie przedłużając, przechodzimy do listy top 10 w roku, który uważam za rok bardzo dobry dla światowego kina. Naprawdę było z czego wybierać i był to także rok, w którym udało mi się obejrzeć całkiem sporo, bo patrząc na moją listę, którą prowadzę skrzętnie, to w roku 2024 zobaczyłem w sumie 367 filmów, których wcześniej nie widziałem oczywiście, bo do tego trzeba doliczyć co najmniej kilkadziesiąt rewatchy. Zaczynamy. Miejsce 10. Strefa interesów Jonathana Glazera. Nagrodzony Oscarem za najlepszy film międzynarodowy, porażający portret rodziny Hessów w ich rodzinnym gniazdku, w raju, który stworzyli sobie tuż u przedproża piekła. Film holokaustowy, jakiego jeszcze nie było, film rozgrywający się dosłownie za murem obozu koncentracyjnego Auschwitz-Birkenau i jednocześnie film, który za sprawą swojej formy, od ostrych jak brzytwa, niemalże dokumentalnych zdjęć Łukasza Żala po niesamowitą muzykę Mike'a Levy, tworzy swoją własną gramatykę, swój własny język. W 2024 roku poświęciłem odcinki twórczości Jonathana Glazera. Był odcinek o filmie Sexy Beast i był odcinek o filmie Pod skórą, który okazał się także owocną inspiracją dla firmy Reset, która następnie wprowadziła na ekrany film Pod skórą 10 już ponad lat po jego międzynarodowej premierze, co tylko nasyciło rok 2024 glazerowskimi wątkami. Nie mogłem sobie wymarzyć tak szczęśliwego happy endu, kiedy nagrywałem odcinek o Pod Skórą, więc w 2024 roku można powiedzieć, że nie tylko mogliśmy obcować z najnowszym majstersztykiem Glazera, ale po prostu lepiej poznaliśmy jego twórczość jako taką. Strefa interesów wydaje mi się, że już przeszła do historii kina i jako film, który sięga po jeden z najbardziej już omówionych tematów dwudziestowiecznej historii, a jednocześnie robi to w sposób tak niesamowicie świeży, naprawdę zasługiwał na miejsce na tej liście. Tymczasem na miejscu 9 mojej listy znajduje się film na zbliżony temat, ale zrobiony już z perspektywy dnia dzisiejszego. Na miejscu 9 mianowicie znajduje się Prawdziwy ból Jesse'ego Eisenberga. Film, w którym Holokaust i jego trauma w żydowskiej, amerykańskiej społeczności jest już rodzajem upiornego powidoku. Powidoku, który eksplorują dwaj kuzyni, David i Benji, w trakcie wycieczki do Polski. Pięknie nakręcony przez Michała Dymka, film z znakomitym scenariuszem Jesse'ego Eisenberga już teraz jest jednym z oscarowych pewniaków, przynajmniej w jednej kategorii. Drugoplanowa rola męska Kirana Culkina jako Benjiego, to znaczy kuzyna, który zanurza się w holokaustową podróż, jednocześnie przywożąc do Polski ze sobą całe swoje emocjonalne rozedrganie, niepewność, dwubiegunowość, ogromną potrzebę miłości i głębokie rany, jakie nosi w sobie. Otóż Kieran Culkin jest wymieniany jako pewniak w kategorii najlepsza drugoplanowa rola męska. O filmie Prawdziwy ból nagrałem oddzielny odcinek, więc do niego oczywiście odsyłam. W moim przekonaniu jest to film, który nie stanowi co prawda reżyserskiego debiutu Eisenberga, bo tutaj palma pierwszeństwa należy się filmowi When You're Finished Saving the World, który można zresztą w Polsce oglądać na streamingach, ale to jest jego pierwszy w pełni dojrzały film, niesamowicie skromny, przyciszony, piękny, chwilami zabawny, a jednocześnie wrzynający się w naszą pamięć o wiele głębiej niż sugerowałaby to jego chwilami gładka i quasi-pocztówkowa powierzchnia. Film Prawdziwy ból to mały, wielki film, którego największą niespodzianką jest to, że po seansie możemy odkryć, że ból, z którym nas zostawia, faktycznie jest nie tylko prawdziwy, ale także bardzo dojmujący. To jest miejsce 9 w moim rankingu. Na miejscu 8 Challengers, film Luki Guadagnino. No, to jest, uważam, przebój, to znaczy film, który, kiedy tylko oglądałem go w dniu premiery, tak naprawdę z pełną salą, czułem, że przez publiczność przebiega coś w rodzaju elektrycznego impulsu. Opowieść o erotycznym trójkącie w świecie tenisowym, rozpisana na serię pomysłowo zazębionych retrospekcji przez Justina Kuritz-Kessa, to kino pełną gębą. Trójka gwiazd zanurza się w zmysłowych, elektryzujących, pełnych emocji rolach. Zendaya, Josh O'Connor i Mike Feist tworzą, tak uważam, jeden z klasycznych trójkątów ekranowych. Ten film naprawdę można zestawiać z takimi filmami jak Przeminał z wiatrem czy Doktor Żywago, z popularnymi melodramatami pisanymi dużymi literami, z piękną kaligrafią filmową. To film, w którym Guadagnino nie boi się kiczu, nie boi się przesady, nie boi się nawet chwilami kampu, ale który tak bardzo przenosi nas wprost w ciała bohaterów i w tych momentach, kiedy są ze sobą blisko. Choć jak ktoś już zauważył, ten film tak naprawdę jest mistrzowską grą wstępną, ponieważ tak naprawdę nie oglądamy tutaj wielu momentów spełnienia, raczej te momenty prowadzące do ekstazy. Otóż Guadagnino mistrzowsko wkłada nas w ciała bohaterów i w tych momentach sportowych, i w tych momentach erotycznych. Jest to 2,5-godzinny, chwilami groszowy, chwilami palpowy romans, taka powieść 600-stronicowa, którą kupuje się na lotnisku w miękkiej oprawie i którą pochłania się w trakcie długiego lotu, z troszeczkę ze wstydem, ale także z wielką ekscytacją. Mam wrażenie, że Challengers to jeden z tych filmów roku 2024, który pozostanie z nami już na długo, długo, ponieważ dawno film nie dał tak bardzo podstawowej przyjemności, jaką jest melodramat. Melodramat zrealizowany bez żadnej taryfy ulgowej, bez odruchowego, salonowego, przepraszam. To po prostu melodramatyczny tort z pikantną wkładką, który ogląda się znakomicie i który zostawia nas nawet, powiedziałbym, w stanie lekkiego oszołomienia. To jest miejsce ósme na mojej liście. Miejsce siódme to Pies i robot Pablo Bergera. Nominowana do Oscara animacja, o której nagrałem także odrębny odcinek, w niesamowicie piękny i melancholijny sposób przywołująca świat Nowego Jorku lat 80., nad którym wciąż górują wieże World Trade Center i który jest jeszcze całkowicie analogowy, w którym to świecie rozgrywa się bardzo osobliwa, niecodzienna, chwilami nawet niepokojąca historia przyjaźni tytułowego psa z tytułowym zamawianym w telezakupach robotem. Film, który uwodzi formą kojarzącą się z dziecięcą dobranocką, tak naprawdę dotyka emocji o wiele bardziej trudnych i dorosłych, niż mogłoby się wydawać w pierwszym momencie. Jest to jeden z najwybitniejszych filmów o rozstaniu, o kruchości przyjaźni, o tym, że nasze relacje czasami się kończą i czasami do końca nie potrafimy nazwać dlaczego. Mistrzowsko użyta piosenka grupy Earth, Wind and Fire pod tytułem September nasyca całość rodzajem radosnej melancholii, która wbija się w nasze serce z siłą nieprawdopodobną. Jest to jeden z tych filmów, który wywołał moje łzy w tym roku. Jeden z tych filmów, którego zakończenie zwłaszcza, z rozdwojonym ekranem, nie będę już teraz wchodził w to, o czym szczegółowo mówiłem w odcinku, jest moim zdaniem zakończeniem wielkim, takim, które pokazuje, że nasze życie ma swoje rozdziały i domknięcie rozdziału musi być opłakane, musi przejść przez taki proces żałoby, nazwania, końca właśnie zakończeniem, kodą, domknięciem, ale także, że razem z końcem każdego rozdziału pojawia się obietnica jakiegoś rozdziału kolejnego, nowego. Nigdy, kiedy zaczynałem ten film oglądać, nie spodziewałem się, że rzecz, która w pierwszym momencie wydaje się niewinną kreskówką, otóż nigdy nie spodziewałem się, że dotknie ona rejonów tak głębokich i poruszających i dlatego na tej mojej liście w roku 2024 Psa i robota nie mogło zabraknąć. Ale tutaj zrobię pewne odgałęzienie, ponieważ chciałem, żeby ten ranking 2024 miał troszeczkę bardziej rozbudowaną strukturę i o ile siódme miejsce pozostaje takie, jakie wam właśnie przeczytałem, to znaczy jest nim Pies i robot, o tyle chcę jeszcze wskazać na dwa filmy tegoroczne, które ewentualnie byłyby idealnym dodatkiem do Psa i robota. Gdybyście planowali taki double bill, podwójny seans, to na pewno warto by zestawić ten film z Dzikim robotem Chrisa Sandersa. To jedna także z piękniejszych animacji tego roku. Opowieść o robocie, który powoli, powoli odkrywa, że ma w sobie coś więcej niż tylko to oprogramowanie, którym go wyposażono. I jest to także animacja, którą uważam za najbardziej zachwycającą wizualnie w roku 2024. A jeszcze jednym małym dodatkiem do tych dwóch filmów o robotach i ich uczuciach jest film o psie, a właściwie o psach, które towarzyszą naszemu życiu. Ten film nazywa się Oblizane. Wyreżyserował go Maciej Białoruski. Jest to film trwający, uwaga, jedną minutę. To jest film, który ja obejrzałem na Festiwalu Filmów Jednominutowych w Gdańsku, gdzie byłem w tym roku jurorem i mimo, że film trwa no, dokładnie 60 sekund, jest to rzecz rewelacyjna, której ja nigdy nie zapomnę. W tym momencie nie można go nigdzie obejrzeć, przynajmniej mnie nic o tym nie wiadomo, ale namawiam autora, żeby umieścił go w sieci, ewentualnie Festiwal Filmów Jednominutowych, żeby umieścił go w sieci, ponieważ naprawdę, uwierzcie mi, był to jeden z filmów nagrodzonych, które zachwycił nasze jury, który pokazuje tak naprawdę w jednej minucie całe ludzkie życie i aż cztery życia psie w sposób dowcipny i w ostatnim ujęciu, powiedziałbym, znowuż wstrząsający. Więc serdecznie gratuluję Maciejowi Białoruskiemu i raz jeszcze dziękuję Festiwalowi Filmów Jednominutowych, że mogłem ten film obejrzeć i mam nadzieję, że ten film pojawi się w sieci, bo naprawdę, naprawdę na to zasługuje. To jest film, powtórzę raz jeszcze, Oblizany w reżyserii Macieja Białoruskiego. Pora zatem na miejsce szóste, a na miejscu szóstym Bulion i inne namiętności, Tran An Hunga. Film, który długo, długo był zapowiadany zwiastunami granymi w kinach polskich. Firma Gutek Film przygotowała zwiastun, po czym dosyć długo czekała z wprowadzeniem tego filmu na ekran, co można powiedzieć, że tylko zaostrzało apetyt. W zwiastunie był cytat z mojego wpisu na Filmwebie, że ten film jest bliski perfekcji. Mogę powiedzieć tak, po obejrzeniu tego filmu aż cztery razy, bo tak się zdarzyło, że widziałem go czterokrotnie, mogę powiedzieć, że jest to film, który po prostu jest perfekcją. Opowieść o relacji mężczyzny i kobiety, poprowadzona poprzez język wspólnego przygotowywania posiłków w Francji pomiędzy sypialnią i kuchnią, pomiędzy klasami społecznymi, pomiędzy smakiem wyszukanym i wyjątkowym, a smakiem przesadzonym, którego główny bohater nie akceptuje. To jeden z najpiękniejszych filmów o miłości, o zmysłowości, który jednocześnie nie wzdraga się przed pokazywaniem tego, że kuchnia i przygotowywanie posiłków to zajęcie tyleż piękne i pełne cudownej estetyki, jak i zajęcie, które zanurza dosłownie palce w martwą materię, taką jak mięso, taką jak ciała zwierząt, które pochłaniamy. Film jednocześnie piękny, a dla wielu chwilami odrzucający, film ambiwalentny, film rozgrywający się gdzieś pomiędzy życiem i śmiercią, film z genialną warstwą dźwiękową, niemalże pozbawiony muzyki, ale rozpisany na dźwięki kuchenne i na dźwięki natury, które cały czas wpadają do kuchni głównego bohatera przez otwarte szeroko drzwi. Role Juliette Binoche i Benoît Magimela, kiedyś związanych prywatnie, obecnie żyjących już oddzielnie, ale w tym filmie odnajdujących ponownie jakąś niesamowitą iskierkę swojej relacji, zasługują na zupełnie oddzielne pochwały. Ten film to klasyk na miarę Uczty Babette i innych filmów, które dotykały tajemnicy ludzkiej duszy poprzez tajemnicę ludzkiego podniebienia. Film naprawdę wyjątkowy, który na mojej liście znajduje się w połowie, to znaczy na miejscu szóstym i serdecznie Was namawiam do jego odnalezienia. Można już go oglądać na VOD. Jest to rzecz naprawdę, naprawdę wybitna. I znowuż propozycja małego seansu podwójnego, ponieważ tak się składa, że w tym roku pojawił się jeszcze inny wybitny film, a właściwie odcinek serialu, który dotykając jedzenia dotknął właśnie ludzkiej duszy. Mam na myśli szósty odcinek trzeciego sezonu serialu The Bear, który w Polsce można oglądać na Disney+. Ten odcinek nazywa się Serwetki, Napkins. Wyreżyserowała go Ayo Edebiri, która w The Bear gra postać Sydney. I o ile cały The Bear jest moim zdaniem serialem absolutnie wybitnym, naprawdę takim wyrastającym ponad nawet serialową wyższą półkę, uważam, że jest to rzecz naprawdę zasługująca na najwyższe pochwały. Myślę o wszystkich trzech sezonach, chociaż trzeci sezon był najbardziej nierówny. Natomiast tak się składa, że w tym trzecim sezonie także znajduje się perełka. To znaczy właśnie odcinek Napkins, w którym poznajemy losy tak naprawdę jednej z bohaterek. Dostajemy takie osobliwe backstory, wcześniejszą historię życia Tiny, wspaniale zagranej przez Lizę Colón-Zayas. Otóż ten odcinek jest moim zdaniem mikroarcydziełem, to znaczy jest to absolutnie opowieść oddzielna, osobna, którą możecie obejrzeć nawet jeżeli nie widzieliście całego serialu, bo ona i tak cofa nas tak naprawdę w przedakcję tego serialu. Dostajemy nagle taki przypis do tego, co było wcześniej i jednocześnie jest to rzecz, która funkcjonuje jako odrębny, właściwie krótki czy średniometrażowy film. Opowieść o utracie pracy, o poszukiwaniu nowej pracy zawiera w sobie nie tylko znakomity storytelling, bo to jest naprawdę jak jeden pełnometrażowy film wpakowany w format półgodzinnego odcinka, ale zawiera także jedną z najlepiej napisanych scen rozmów, najlepiej napisanych i najlepiej zagranych, ponieważ to, co się dzieje w tej scenie długiej rozmowy, którą już naprawdę pozostawię wam do odkrycia, to jest coś nieprawdopodobnego. I tak się składa, że znowu dotyczy to jedzenia, smaku. Rzecz rozgrywa się w restauracji, jeszcze przed jej późniejszą transformacją. Absolutnie rzecz wybitna. Także ten odcinek miał premierę 24 czerwca 2024. Jest na Disney Plus do oglądania. Polecam wam cały serial The Bear. Jest to rzecz fantastyczna, a ten odcinek zasługuje na najwyższe pochwały. A zatem szóste miejsce to był Bulion i inne namiętności. Miejsce piąte to dwa filmy ex aequo. Strange Darling J.T. Molnera i Kąpiel Diabła w reżyserii Severina Fiali i Weroniki Franz to dwa filmy bardzo różne od siebie pod względem formalnym. Strange Darling to postmodernistyczny thriller o seryjnym zabójcy, a Kąpiel Diabła to film zanurzony w austriacki pejzaż XVIII-wieczny, który przenosi nas w sposób chwilami niemalże dokumentalny do chłopskiej chaty z tamtego czasu i opowiada o bohaterce granej przez piosenkarkę Anię Plaszk. Co łączy te dwa filmy? Łączą je dwie rzeczy. Łączą je absolutnie genialne role głównych aktorek. Willa Fitzgerald w Strange Darling stworzyła kreację, nie zawaham się powiedzieć, wielką. To samo mogę powiedzieć o Ani Plaszk, której wcześniej nie znałem, ale która w ramach Kąpieli Diabła absolutnie tworzy kreację godną wszelkich Oscarów tego świata. Obydwa filmy są dosyć delikatnymi, narracyjnymi konstrukcjami i mimo, że jestem spoilermasterem, nie chcę ich tutaj w żaden sposób psuć. Tym bardziej, że obydwa miały raczej ograniczoną dystrybucję, a Kąpiel Diabła właściwie przemknęła przez polskie ekrany. Ale namawiam was do tego, żeby te filmy odnaleźć na VOD. Strange Darling na pewno już tam jest, Kąpiel Diabła w pewnym momencie na pewno się tam pojawi. Poza tym, że obydwa są wybitne od strony filmowej, od strony rzemiosła, tutaj mówimy o absolutnie najwyższej półce, poza tym, że obydwa mają te genialne aktorki, to te dwa filmy są jednocześnie jak awers i rewers jednej i tej samej monety, albowiem obydwa dotykają grozy związanej z seksualnością. O ile Kąpiel Diabła dotyka grozy związanej z takim światem, w którym seksualność jest całkowicie zrepresjonowana, całkowicie wyparta i to w sposób taki, który naprawdę w tym filmie aż przeszywa kość. O tyle Strange Darling pokazuje świat, w którym seksualność została pozornie całkowicie oswojona, w którym można rozmawiać o wszystkim, w którym można umówić się seksualnie na wszystko, tak się przynajmniej wydaje. Jest to film, który pokazuje już taki etap rozwoju naszej rozmowy o seksualności, w którym można wypowiedzieć każde pragnienie i w którym można zawrzeć z partnerem czy partnerką właściwie każdą umowę dotyczącą tego, co jest dopuszczalne, a co nie jest dopuszczalne w seksualnym akcie. A mimo to w świecie Strange Darling, w tym świecie wydawałoby się już absolutnego wyzwolenia, seksualność ujawnia ponownie swoją ciemną i czarną siłę. Całkowitego posiadania, posiadania aż po grób, posiadania takiego, w którym posiadanie drugiego partnera wiąże się z jego anihilacją. Celowo nie mówię tutaj o szczegółach fabuły, ponieważ tę fabułę opowiedzianą przez J.T. Molnera w sposób niechronologiczny, bardzo kunsztowny, chwilami także bardzo dowcipny, należy odkryć dla siebie. Ale ten film wydaje mi się nie tylko jednym z bardziej przenikliwych, ale także jednym z bardziej niezrozumianych filmów tego roku. Został przez wielu odebranych jako satyra na ruch Me Too. Wydaje mi się, że jest czymś zupełnie innym. Znaczy, wydaje mi się, że w postaci Willie Fitzgerald, która tutaj występuje w bardzo, bardzo pogłębionej roli, ten film tak naprawdę z jednej strony oddaje hołd swojej bohaterce, która można powiedzieć, że całkiem dosłownie kocha na zabój, i ten film wcale się nie odcina od tego, że ona kocha na zabój, już tak krąży wokół tej fabuły jak tylko można. Ale to, co jest naprawdę cenne w tym filmie, to jest pokazanie właśnie takiego świata, w którym wydawałoby się, że po tej rewolucji, a właściwie po rewolucjach rozmaitych obyczajowych, bo to nie jest przypadkiem, że w pewnym momencie pojawia się tutaj para starych hipisów, że po tych rewolucjach obyczajowych już mamy wszelkie wytyczne, żeby żyć długo i szczęśliwie i radzić sobie z tą sferą seksualności jako czymś, co jest całkowicie ogarnialne i w 100% poddane racjonalności. Tymczasem ten film przypomina, że w samym sercu seksualności bije coś, że znajduje się także coś niepokojącego, coś, co łączy się i z autodestrukcją, i z destrukcją, i że do końca tej bestii ugłaskać się nie da. Jakkolwiek wypracujemy najbardziej wyrafinowany język mówienia o niej, to ta bestia pozostanie w pewnych przynajmniej zakamarkach i w pewnych okolicznościach, pozostanie bestią. Więc to mówi Strange Darling, natomiast to, co mówi Kąpiel Diabła, to jest rzecz równie porażająca, tylko że to jest z kolei film, który przypomina, że z kolei ten świat, w którym jeszcze nie było języka do rozmowy o seksualnych potrzebach, pragnieniach pomiędzy partnerami, także potrafił być straszliwym piekłem. W największym skrócie Kąpiel Diabła to opowieść o kobiecie właśnie żyjącej w XVIII-wiecznej Austrii, kobiecie prostej, kobiecie z ludu, która poślubia takiego samego prostego mężczyznę jak ona, ale to, co się dzieje w ich sypialni w trakcie nocy poślubnej i tuż po, jest tylko początkiem straszliwego łańcucha zdarzeń. Mąż zachowuje się wobec żony w sposób, który najkrócej i najbardziej oględnie mogę nazwać skrajnie egoistycznym, ale te zachowania jego w tej sferze najbardziej intymnej, które tutaj są pokazane w sposób tak naprawdę bardzo skrótowy, uruchamiają całą lawinę wewnętrznej frustracji, która w pewnym momencie osiąga apokaliptyczne rejestry w tym filmie. To jest film, który naprawdę zalecam każdemu i każdej. Ten film przypomina o tym, że w tym świecie sprzed rewolucji pragnienia niewypowiedziane i także na różny sposób deptane potrafiły doprowadzać na skraj szaleństwa. Powiem jeszcze jedną rzecz, może to jest anegdota, ale ja nie wiedziałem, o czym jest ten film, kiedy szedłem na niego. Po prostu poszedłem na film reżyserów, których już zresztą znałem wcześniej, chociażby z filmu Widzę. I powiem, że ten film wstrząsnął mną tak bardzo i uważam go za tak mistrzowsko zrobiony, już nie mówię nawet o scenie spowiedzi, którą Ania Plaszk zagrała tak, że po prostu no, jest to tour de force nagrane w jednym ujęciu, ale ten film wywołał na mnie takie wrażenie, że w sekundę po tym, kiedy się skończył, on się kończy takim nagłym cięciem do czarnego ekranu, nigdy mi się chyba to nie zdarzyło, ale siedząc w kinie pomiędzy ludźmi, nagle pod nosem całkiem głośno zakląłem, to znaczy słynne, najsłynniejsze z polskich przekleństw wydobyło się nagle bezwiednie z moich ust, po prostu musiałem odreagować to, co się przed chwilą ze mną wydarzyło i spojrzenia pana, który siedział obok mnie, nigdy nie zapomnę. Swoją drogą potem pomyślałem, że to mógłby być niezły cytat na plakat tego filmu. No właśnie, to słowo podpisane Spoilermaster. Tak czy owak film po prostu mną wstrząsnął. Więc polecam wam obydwa te filmy, obydwa zajmują u mnie miejsce piąte, ponieważ moim zdaniem są o tym samym, tylko że od dwóch różnych stron. Jeden przypomina, że świat, w którym seksualność jest całkowicie obostrzona i wyparta, jest piekłem, a drugi sugeruje, że być może świat, w którym seksualność jest już pozornie całkowicie oswojona, wcale tym piekłem być nie przestaje, ponieważ gdzieś w tych siłach ciała, pożądania, pragnienia kryje się wciąż coś morderczego, coś, czego po prostu nie da się do końca przezwyciężyć, co można tylko w nieskończony sposób oswajać i z czym można rozmawiać, tak jak się rozmawia z jungowskim cieniem, ale tego cienia nigdy do końca się nie rozświetli. A zatem miejsce piąte to Strange Darling i Kąpiel Diabła ex aequo. Na miejscu czwartym film Andrew Haiga pod tytułem Dobrzy Nieznajomi. Cóż, musiałem umieścić ten film obok tamtych poprzednich, ponieważ to też jest film o seksualności, ale to jest film o tym, że seksualność łączy się w nieuchronny sposób z sferą duchową i że miłość jest czymś, co przekracza czasem nawet śmierć. Dobrzy Nieznajomi to opowieść, o której poświęciłem odcinek. Wybitne role Andrew Scotta i Paula Mescala jako kochanków w trochę upiornym Londynie, w którym bohater Andrew Scotta zaczyna doświadczać dziwnych podróży w przeszłość, gdzie spotyka swoich dawno nieżyjących już rodziców, a jednocześnie właśnie nawiązuje relacje z młodym mężczyzną granym pięknie przez Paula Mescala. Kolejny film, którego nie wolno spoilerować, film dostępny na Disney Plus, pięknie nakręcony, pięknie zmontowany, potwierdzający, że Andrew Haig jest naprawdę mistrzem reżyserii. Warto, żeby przyjrzeć się temu reżyserowi, bo on już od wielu, wielu lat nieustannie udowadnia, jak znakomitym jest narratorem, jak pięknie prowadzi aktorów przez emocje. No, wybitny film pod względem tego, jak delikatnie dotyka najbardziej bolesnych miejsc w sercu. A jednocześnie jest to moim zdaniem, powtórzę to słowo po raz drugi w tym odcinku, piękny melodramat, to znaczy piękny melodramat o miłości, która rozgrywa się gdzieś na granicy pomiędzy życiem i śmiercią, pomiędzy jakąś bezdenną melancholią, a obietnicą odnowy. Jest to film, w którym ciało jest bardzo namacalne, takie pulsujące, żywe, ale w którym jednocześnie to ciało jest zamieszkane przez ducha. To znaczy, to jest film o ludziach z ciałami i duszami, w pełnym znaczeniu tego słowa. I więcej nie powiem, żeby już nie zdradzać, ale Dobrzy Nieznajomi, All of Us Strangers, to film, który moim zdaniem zasługuje w historii kina brytyjskiego na miejsce równie poczesne na tej melodramatycznej półce dotykającej niespełnienia, piękna relacji i kruchości, co Spotkanie Davida Lina, i wydaje mi się, że te dwa filmy można by spokojnie pokazywać na takim znowuż wyobrażonym seansie. To było miejsce czwarte, a na miejscu trzecim Czerwone Niebo Christiana Petzolda. Muszę powiedzieć, że dotąd trochę omijałem twórczość Petzolda, nie wiem do końca dlaczego. Nie jest mi to twórczość znana dobrze, to są pojedyncze tytuły, które ja widziałem, ale po Czerwonym Niebie wiem, że będę musiał tę twórczość naprawdę solidnie nadrobić. Znowuż nieprzypadkowe sąsiedztwo na tej liście, ponieważ ten film jest w pewnym sensie bliski bliskim nieznajomym. W centrum opowieści także jest pisarz. Film zawiera element takiej medytacji nad śmiercią, nad przemijalnością, zwłaszcza w ostatnich partiach, takich dosyć zaskakujących w tym filmie. Ale jest to także fantastyczna komedia o irytacji niespełnieniem. To znaczy w centrum opowieści jest pisarz Leon, który jest typem irytującym, narcystycznym, skupionym na powieści, którą właśnie napisał i czeka na opinię od swojego wydawcy, który pisze i który pracuje właśnie nad tą książką, kończy ją, nie potrafi się skupić, niesłychanie celebruje swoje pisarskie nawyki i trafia do letniego domku, gdzie jest niejaka Nadia, grana przez Paulę Baer, i rozbudza się w nim jeszcze kolejny poziom niezaspokojenia, to znaczy to właśnie niezaspokojenie czy głód erotyczny. Rzecz leciutka, jak taki piknik w plenerze, który mógłby równie dobrze zainscenizować Eric Roth, chwilami, bo są tu długie rozmowy przy stole, pod chmurką, z dobrym jedzeniem, piękną pogodą, ładnymi ludźmi, takim poczuciem letniego bezczasu, jesteśmy nad morzem, więc też to wszystko tak wprowadza nas w wakacyjną atmosferę, ale w centrum tego filmu bije nieprawdopodobnie skomplikowane, piękne i irytujące zarazem serce Tomasa Schuberta, który wciela się w Leona i jest to jedna z najlepszych kreacji roku. To znaczy wydaje mi się, że spokojnie można go zestawić z Andrew Scottem czy Benoit Magimelem, jeżeli chodzi o takie portrety mężczyzn, którzy mają w sobie jakiś ogromny głód. I ten film pokazuje także to, ten głód jest także dosłowny, on dotyczy znowu także jedzenia, więc Czerwone Niebo także się wiąże troszeczkę z tą sferą kulinarną. Dodam, że tytuł powieści, którą napisał Leon, to Club Sandwich, ale całość jest utrzymana na takim nieprawdopodobnym poziomie właśnie zawieszenia nad ziemią, takiego letniego oderwania od rzeczywistości, a jednocześnie tak bardzo zbliżający się do serca tego bohatera, które na różne sposoby jest poranione, który zachowuje się w tym filmie naprawdę okropnie, ale jednocześnie trudno go nie zrozumieć. To jest ten film, który przypomina, że wszyscy mamy w sobie jakieś toksyny, że nie da się podzielić ludzi na toksycznych i nietoksycznych, że toksyny to jest coś, co krąży w naszej krwi, co chwilami jest nam także potrzebne, to znaczy co jest jakąś taką strategią obrony, jakąś strategią być może budowania jakiegoś muru obronnego przed światem, który czasami też jest po prostu potrzebny. A jednocześnie ten film przebija się przez ten mur bohatera, pokazuje jego śmieszności. A w ostatnim momencie staje się to niemalże taki romantyczny wiersz, którego nie powstydziliby się niemieccy poeci epoki romantyzmu właśnie. Zresztą ten film jest częścią takiego cyklu, w którym Petzold wchodzi w dialog z romantyczną niemiecką poezją, więc zupełnie niespodziewane dla mnie takie zachwycenie się tym filmem. Nie wiedziałem, czego się spodziewać, kiedy zaczynałem go oglądać, a tymczasem wskoczył on w moim zestawieniu tak wysoko. Jest w kilku miejscach na VOD, więc Czerwone Niebo polecam wam serdecznie. Dla mnie znowu film niezapomniany w swojej delikatności, przenikliwości i także właśnie w swoim delikatnym humorze. No dobrze, to już jesteśmy blisko samego wierzchołka tej listy, a zatem miejsce drugie. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. No, czy po nagraniu ponad półtorej godzinnego odcinka mogę coś jeszcze dodać? Radu Żudę stworzył współczesne arcydzieło. Obecnie możecie oglądać je już na platformach. Film jest na platformie Max chociażby, ale także na Nowych Horyzontach. Trzygodzinny opus Magnum, czarno-biała Odyseja, podróż przez apokaliptyczny Bukareszt, ale także przez apokaliptyczny późny kapitalizm. Gdybym mógł zareklamować ten film najkrócej, powiem tyle. Jest to najśmieszniejszy film roku. Będziecie się śmiać do rozpuku, chwilami będziecie rozdziawiać usta w przerażeniu, a zakończycie seans w przekonaniu, że ktoś opowiedział o waszym świecie, ponieważ Radu Żudę opowiada, jak to już wiele osób napisało, stała się to niemal klisza przy tym filmie, opowiada o współczesnej Polsce lepiej niż robią to polscy twórcy. Niesamowity film, nasycony anarchistyczną energią, niepoprawnym humorem, szokujący, śmieszny, intertekstualny. Odsyłam do odcinka, ale przede wszystkim podkreślam to. To jest film, na którym można się śmiać na głos i będzie was bolał brzuch od tego śmiechu, więc nie sugerujcie się, że jest to trzygodzinny rumuński film, bo wiele osób tak to streszcza. Jest to współczesne, satyryczne arcydzieło, które także w zestawieniu najlepszych filmów dekady na pewno musiałoby się pojawić, a fakt, że tytuł Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata pochodzi od polskiego autora, to znaczy od Stanisława Jerzego Leca, to jedna z jego myśli nieuczesanych, no, jest dodatkowo miłym akcentem dla nas, widzów polskich. To było miejsce drugie, a na miejscu pierwszym, i tutaj nie będzie zaskoczenia, więc nawet nie mogę podbić tego jakimiś werblami, Przesilenie zimowe. Film Aleksandra Payna, który uważam za skończone arcydzieło. To jest film, który widziałem już więcej niż 4 razy. Film, o którym nagrałem odcinek. Film, co więcej, który widziałem po raz pierwszy na przedpremierowych pokazach w roku 2023 jeszcze, ale który formalnie wszedł na polskie ekrany w roku 2024, a zatem, ponieważ trzymam się tych zasad, mógł się on znaleźć dopiero na tej liście. I oczywiście tę listę wieńczy, ponieważ ta opowieść o zgorzkniałym nauczycielu z elitarnego koledżu w Nowej Anglii na początku lat 70. jest czymś więcej. Jest opowieścią o przyjaźni, o życiu, które na jakimś poziomie jest zmarnowane, a na jakimś poziomie jest pełne. Jest to opowieść o wojnie, o polityce, o różnicach klasowych i rasowych. Jest to opowieść o tym, że starość spotyka się z młodością i że zmiana bywa możliwa, ale wcale nie jest czymś pewnym i że szczęśliwe zakończenie to coś, na co nie trzeba tylko zapracować, ale być może coś, dlaczego należy poświęcić ogromnie dużo. Jest to film niesamowicie głęboki. Moim zdaniem ten scenariusz pozostaje jednym z najlepszych scenariuszy w historii. Bardzo się ucieszyłem w tym świątecznym sezonie 2024, kiedy zobaczyłem, że tak dużo osób dzieliło się na Facebooku przesileniem zimowym, pisząc o tym filmie jako w zasadzie o takim klasyku. Był Kevin i było przesilenie zimowe. I myślę, że tak, że ten film zasługuje na to. To znaczy jest to film oczywiście dla widzów troszkę starszych, dla takich troszkę starszych Kevinów, ale w takim roku, w którym jednego Kalkina mieliśmy na ekranie, to znaczy Kirana w Prawdziwym Bólu, ten film jest tym, który przejmuje dla mnie taką palmę pierwszeństwa, jeśli chodzi o kino bożonarodzeniowe, ponieważ no, nie da się tego filmu zamknąć w jednym słowie. Moim zdaniem jest to po prostu kino wielkie, to znaczy z jednej strony całkowicie klasyczne, z drugiej strony niejednoznaczne, nasycone skomplikowanymi emocjami i koniec końców metafizyczne. Napisałem po obejrzeniu na Filmwebie, napisałem film idealny do zobaczenia na liście top 2024. No i cóż, nic tego filmu nie strąciło z pierwszego miejsca przez te wszystkie miesiące. A scenariusz Davida Hemmingsona jest rzeczą absolutnie zasługującą na wszelkie możliwe nagrody i pochwały. A zatem powtórzę jeszcze raz tę listę od miejsca 10. Miejsce 10. Strefa interesów. Miejsce 9. Prawdziwy ból. Miejsce 8. Challengers. Miejsce 7. Pies i robot. Miejsce 6. Bulion i inne namiętności. Łamane na Napkins. Miejsce 5. Strange Darling i kąpiel diabła. Miejsce 4. Dobrzy nieznajomi. Miejsce 3. Czerwone niebo. Miejsce 2. Nie obiecujcie sobie zbyt wiele po końcu świata. I miejsce 1. Przesilenie zimowe. Jest tradycją od zeszłego roku, więc taką nową świecką tradycją, że przyznaję swoją prywatną nagrodę za najlepszy scenariusz. Złoty spoiler w tym roku. Naprawdę nie ma tu niespodzianki, więc nie potrafię wykrzesać teraz ekscytacji. Złoty spoiler otrzymuje Przesilenie zimowe i scenariusz Davida Hemmingsona. Postawię tu kropkę, bo już więcej nie mam do dodania. Zapraszam do odcinka o Przesileniu zimowym, ale dodam także specjalne wyróżnienie scenariuszowe, to znaczy specjalne wyróżnienie wędruje do Richarda Linklatera i Glenna Powella za jedną konkretną scenę w filmie Hitman, to znaczy za scenę czytania SMS-ów. Tyle mogę powiedzieć, ale jest to jedna z najlepiej napisanych, zagranych i zrealizowanych scen w tym roku. I teraz jeszcze taka mała lista honorowa, ponieważ oczywiście tych filmów dobrych i bardzo dobrych było w tym roku więcej, więc taką moją prywatną nagrodę dla najbardziej ekscytującej sceny otrzymuje film Mój pies Artur za scenę na moście linowym. O mój Boże, naprawdę wstrzymywałem oddech. To film z Markiem Wahlbergiem, który jako całość jest powiedzmy średni, ale ta scena jest niesamowita. I jeszcze lista honorowa filmów, które bardzo mi się podobały, przeczytam po prostu ich tytuły. Eileen, to jest film dostępny na Sky Showtime. Tutaj wybitne role, to znaczy Anne Hathaway i Thomasin McKenzie. Kolejne tytuły listy honorowej. Music by John Williams. Dokument o muzyce Johna Williamsa na Disney+. Wybitna rzecz. Bardzo poruszająca, podsumowująca taką długą, niesamowitą karierę, bo wyliczcie sobie w głowie tytuły, do których pisał muzykę John Williams, to już będziecie mieli zawrót głowy, a ten film jeszcze udowadnia, czy przypomina, że John Williams napisał muzykę do wielu filmów, o których nie wiecie, że napisał do nich muzykę John Williams. Następny tytuł, Kos Pawła Maślony. Film, uważam, znakomity. Bestia to film Bertranda Bonello. Mean Girls. Fantastyczny musical. Nie rozumiem, dlaczego został tak pominięty w Polsce. Zupełnie nikt się nim nie zachwycił. Chociaż tutaj pozdrawiam Alana Chrzana, bo w miłości do tego filmu jesteśmy zjednoczeni. Totem. Lily Aviles, fantastyczny film meksykański, o którym nagrałem odcinek, odsyłam, film dostępny m.in. na Nowych Horyzontach VOD. Kuchenna rewolucja, znakomita rola Petera Sarsgaarda i świetna satyra na system klasowy w Ameryce, bardzo nieoczywista, polecam, bo znowu niewielki film, raczej przemknął, a po prostu świetny. Obsesja Todda Haynesa, kolejny film o tym, że seksualność pozostanie na zawsze niebezpieczna, to film z Julianne Moore. Hitman Richarda Linklatera, który jest naprawdę eleganckim, zgrabnym, filozoficznym noirem i komedią w jednym. Opadające liście Akiego Kaurismäkiego, o którym zresztą nagrałem odcinek. Hrabia Monte Cristo. Tak, absolutnie jestem zachwycony tym, jak w 3 godziny 1000-stronicowa powieść została nam opowiedziana ponownie. Wytłumaczenie wszystkiego, czyli z kolei węgierski film o Polsce. Kuchenna rewolucja, a to już przeczytałem. Imago Olgi Hajdas, bardzo mnie pozytywnie zaskoczyło. Konklawe, to jest film Edwarda Bergera. No, myślę, że Ralph Fiennes, co najmniej nominacja, być może Oscar. Myślę, że na nominację może liczyć także Isabella Rossellini. Fantastyczny film o wybieraniu papieża, a tak naprawdę o tym, czym jest religijność i o tym, że jej serce się nie zmienia, mimo że obudowa już tak. Niqab, hip-hopowa rewolucja, bardzo porywający dla mnie film o irlandzkich raperach. Dziki robot, o nim już wspomniałem. Megalopolis, ponieważ Francisowi należy się miejsce na tej liście. Boxer, Mitty O'Corna, film zbudowany z samych klisz, ale kurczę, wyreżyserowany naprawdę niesamowicie dobrze. Film niedoskonały, poobijany, ma swoje gorsze momenty, ale ogólnie rzecz biorąc znowu Mitya O'Corn pokazuje tutaj swoją super reżyserską rękę. A także Dziewczyna i morze. Film dostępny na Disney Plus o prawdziwej pływaczce Trudy Ederle, która jako pierwsza kobieta przepłynęła kanał La Manche. No, jest to kino amerykańskie pełną gębą, to znaczy jest to kino, które mówi, że wszystko jest możliwe i należy się starać i tak dalej, i tak dalej. I to jest prawda, natomiast jest to film znakomicie wyreżyserowany i muszę się pochwalić, ponieważ oglądałem ten film, nie znając nazwiska reżysera, i tak myślę, kurczę, to jest film, coś w nim jest takiego, i od razu mówię, nie może, tylko styl, co kazało mi myśleć o filmie, który zachwycił mnie wiele lat temu, znaczy o filmie Kon-Tiki, czy Wyprawa Kon-Tiki, który wciąż uważam za jeden z takich najwspanialszych morskich filmów. I myślę, czy to nie jest ten sam reżyser? I sprawdzam, tak, Joachim Rönning jest reżyserem Dziewczyny i morza, także on był podpisany pod Wyprawą Kon-Tiki. Jest w tym filmie oddech, jest w tym filmie fantastyczna rola Daisy Ridley i równie dobra rola Tildy Cobham Hervey, a także Kim Bodnia, aktor, którego pamiętamy wszyscy z Pushera, występuje tutaj w roli ojca, znakomicie także zagrany. Kino amerykańskie i popularne w wydaniu klasycznym, ale jakże świetnie zrealizowanym. Dodatkowa lista to odkrycia, filmy, na które wciąż, mam nadzieję, czekamy, albo które są dostępne jeszcze inaczej. W każdym razie takie tytuły, które koniecznie chciałem wymienić w tym odcinku. Misericordia Alana Girodiego. To film, który zachwycił mnie na Nowych Horyzontach. Wiem, że ma do niego prawa Velvet Spoon, więc już czekam na tę premierę. Fantastyczna czarna komedia. Tyle w temacie, nie chcę więcej zdradzać. Odnośnie jeszcze filmów, które pokazują ów świat po rewolucji seksualnej, a właściwie po rewolucjach, i też robi to w sposób taki satyryczny, bardzo dowcipny, to znakomity film Joanny Arrow pod tytułem The Feeling That The Time For Doing Something Has Passed, czyli dosłownie to uczucie, kiedy czujesz, że czas na zrobienie czegoś minął. No, widziałem ten film będąc na stypendium Fulbrighta w Chicago. Nie wiem, czy potem miał polską dystrybucję. Znaczy, to, że dystrybucji nie miał, to wiem, ale nie wiem, czy nie był na jakimś festiwalu. Natomiast jest to rzecz niesamowicie dowcipna i też trudna, dotykająca bolesnych miejsc. Wigilia w Miller's Point, reżysera o jakże dźwięcznym nazwisku Taormina. Otóż jest to fantastyczny film, który dostępny jest już na Maxie. Bardzo niekonwencjonalny film świąteczny, bliższy Terence'owi Davisowi niż Frankowi Capra. Snack Shack Adama Reimera, film o chłopackiej przyjaźni, który wciąż nie wszedł na nasze ekrany, który także widziałem w Stanach. Fantastyczna rzecz. Powtórzę, Snack Shack. A także takie odkrycia peryferyjne, to znaczy Blu-rayowe. Moim zdaniem Blu-rayem roku jest Miłość szalona Jacques'a Rivetta, L'amour fou, film niedostępny przez wiele, wiele lat w jakiejkolwiek dobrej wersji, właściwie trochę zaginiony wręcz, powrócił w swojej czterogodzinnej glorii, pokazany także na Timeless Film Festival, no absolutne wydarzenie. Odkryciem był także film dostępny na 35 mm online, półtorej godzinny dokument Kazimierza Karabasza z 1985 roku pod tytułem Pamięć. Genialna rzecz o budowaniu nowej huty z perspektywy czasu, z perspektywy ludzi, którzy ją budowali. Porażające fragmenty, Pamięć, polecam. Odkryciem dla mnie był także film Milczący Wspólnik, Silent Partner, który obejrzałem na Blu-rayu. To jest film Daryla Duke'a. No, scenariusz niesamowicie sprytny, film o napadzie na bank. I także odkryciem było dla mnie Szczęśliwe zakończenie Oldricha Lipskiego, to z kolei Blu-ray wydany przez Second Run DVD, czeski film z 1967 roku, przy którym Memento wymięka. Sorry, Christopher Nolan, ale Happy End jest filmem opowiedzianym od końca do początku w sposób tak zdumiewająco sprytny, że po prostu głowa mała. Więc Szczęśliwe zakończenie, Oldrich Lipski, no myślę, że naprawdę jest to rzecz, o której nigdy nie słyszałem wcześniej, która mnie zachwyciła. Kolejne odkrycie to film Numer Zero, porażający dokument Żana i Stasza z 71 roku, więc dosyć stary, obecny wciąż jeszcze na Nowych Horyzontach VOD, w którym Żan i Stasz robi najprostszą rzecz świata, to znaczy stawia kamerę przed swoją babcią i zaczyna z nią rozmawiać. Przez półtorej godziny otrzymujemy tak porażająco smutny życiorys kobiety, która przeszła tak dużo przemocy i trudów życiowych, że naprawdę jest to rzecz bardziej porażająca niż jakikolwiek chyba film z dzisiejszej listy. A także moim odkryciem jest, znowu obejrzany na Blu-rayu, wydany w Stanach, film Święci Domowego Ogniska, Household Saints, film reżyserii Nancy Savoki. Nieprawdopodobnie dziwna, piękna, delikatna, surrealistyczna opowieść o szaleństwie wiary, tak należy powiedzieć, ponieważ jest to film jednocześnie o religijnej wierze i o szaleństwie w sensie klinicznym, z Lily Taylor i Vincentem D'Onofrio i Tracy Ullman. W życiu nie słyszałem o tym filmie wcześniej, a naprawdę zachwycił mnie. Mam nadzieję, że jakoś zaistnieje także w Polsce. Wypowiem także tytuł jednego filmu, którego nie mogę umieścić w zestawieniu oficjalnie, ponieważ jest to film, do którego przyłożyłem cegiełkę, ale w sensie, że pracowałem przy nim, ale zrobiłem o nim też odcinek, zawsze to podkreślam, że to mówię o nim jako o czymś po prostu bliskim sercu, oddaję go pod waszą ocenę, nie będę tutaj dawał cytatów w rodzaju najlepszy film, bo po prostu jest to film mi niesamowicie bliski. To jest film Marii Zbąskiej pod tytułem To nie mój film i tutaj odsyłam już do odcinka, ponieważ tam się dowiecie więcej o tym, jaką rolę ten film w moim życiu odgrywa, ale wciąż obecny na polskich ekranach, przynajmniej w momencie, kiedy w styczniu 2025 nagrywam ten odcinek. To takie podsumowanie roku 2024. Serdecznie wam dziękuję za to, że rozpoczynamy ten rok razem. No, Spoilermaster znowu nadaje po krótkiej świątecznej przerwie. Mnóstwo fantastycznych filmów w roku 2024, a ja już się cieszę na naszą wspólną podróż w roku 2025. A zatem do usłyszenia za tydzień.